Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich gości na telekonferencji z okazji wyników półrocznych. Jesteśmy tutaj z Państwem w trójkę. Tomasz Czechowicz, prezes MCI, prezes PMSA. Ewa Gryczak, nasz CFO i nasz Chief Operation Officer. I Maciej Kowalski, Fund Manager Euroventures Tech Ventures. Witamy serdecznie. Chcieliśmy przejść i omówić z Państwem prezentację, którą zamieściliśmy w planie na stronach WWE kilka dni temu, także omówimy w niej wyniki, najważniejsze wydarzenia, jak również Business Outlook i wszystkie te istotne informacje, którymi chcielibyśmy się podzielić z Państwem. Zacznijmy może od strony drugiej. Na stronie drugiej jakby to, co chyba w tym roku jest najciekawsze, czyli wyjścia. Mamy, jeżeli chodzi o wyjście, można powiedzieć rekordowy i mamy wrzesień, się jeszcze nie skończył, więc liczymy, że jeszcze będziemy mieli okazję dostarczyć dobre informacje w tym roku. Natomiast na ten moment po 6 miesiącach jesteśmy, po 8 miesiącach tego roku jesteśmy, rezerwowaliśmy 6 transakcji wyjść z portfela na kwotę gotówkową blisko 615 milionów złotych. Zaczęliśmy rok z bardzo dobrą transakcją Netflixa, gdzie Netflix uzyskał inwestora w postaci TA Associates, globalnego private equity technologicznego i dzięki temu dokonaliśmy tak zwanej rekapitalizacji, sprzedając 65% własności Netflixa do grupy TA. To pod względem jakby stopy zwrotu i takiego zysku to była rekordowa transakcja, największa, najbardziej dochodowa transakcja w naszej historii, zrealizowana. Oczywiście liczymy, że w przyszłości się lepsze, natomiast trzymamy kciuki, może nie liczymy, trzymamy kciuki, żeby w przyszłości pojawiały się lepsze transakcje. Natomiast ta transakcja, zrealizowaliśmy blisko 4,2 razy cash on cash tak zwany i to oznacza, że ona wygenerowała ponad 100 milionów dolarów zysku dla funduszu Euroventures, także jest to bardzo dobra transakcja, projekt trwał 2 lata, 2 miesiące był to bardzo, tak jak jest to bardzo udany projekt, plus jeszcze do tego mamy ekspozycję związaną z globalnym partnerem. Również nastąpił pełne wyjście z inwestycji w spółkę Jiva. To była spółka agrowa, w której żeśmy zainwestowali się w Czechach. To była transakcja wyjścia z funduszu Tech Ventures. Udało nam się zamknąć ekspozycję na rynku tureckim, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Uważamy, że eksperyment w postaci budowy portfela tzw. emerging markets był trudny i że tak powiem, staram się konsekwentnie jakby wygasić naszą ekspozycję, także w tej chwili już nie mamy ekspozycji na rynek turecki. Przydaliśmy spółkę Index, przydaliśmy spółkę i te transakcje miały miejsce w kwartale drugim. W czerwcu została sfinalizowana sprzedaż Frisco. To była transakcja, w której uczestniczyły dwa nasze fundusze, HX Ventures i Tech Ventures, gdzie wpływy łącznie wniosły blisko 125 milionów złotych z tego exitu. I pod koniec sierpnia została zrealizowana sprzedaż Tauli. To była inwestycja funduszu Internet Ventures. Akurat dzisiaj się o tym dużo pisze w prasie. To się wydarzyło po prostu troszeczkę wcześniej, ale ta informacja w tej chwili jakby pojawiła się szerzej na rynku. To było dosyć jakościowa transakcja i też ciekawa z tego punktu widzenia, że zapowiedź odbyła się w dużym stopniu wirtualnie, to znaczy kupiło amerykański statek i praktycznie, no jak wiemy w tej chwili, to nie jest proste podróżować między Stanami Zjednoczonymi a Polską, więc tak powiem, transakcja została zrealizowana w formie jakby wirtualnej. Aczkolwiek środki finansowe nie miały już charakteru wirtualnego, miały charakter, że tak powiem, elektroniczny. Więc tyle, jeżeli chodzi o wyjścia. Przejdźmy w takim razie do strony trzeciej.
Tak, na slajdzie trzeciej Maciej Kowalski z tej strony. Na slajdzie trzecim pokazaliśmy najważniejsze wydarzenia w pierwszej połowie tego roku. Portfel MCI w dalszym ciągu jest beneficjentem przyspieszenia gospodarki cyfrowej w następstwie zmian spowodowanych koronawirusem. A w ostatnim czasie można powiedzieć, że widzimy też wiele opracowań, które obejmują czy piszą o spółkach z naszego portfela. tutaj przywołany na tym slajdzie Forbes, który umieścił 3 ze spółek MCI, obecnie z tych spółek 2 są w portfelu, w kluczowej czołówce największych spółek e-commerce w Polsce. Jeżeli chodzi o spółki, to w funduszu Euroventures takie, myślę, najważniejsze wydarzenia to jest w kontekście ATM-u, to jest sfinalizowanie wykupu wszystkich pozostałych akcji z giełdy i rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, w ramach którego chcemy istotnie rozbudować kampus spółki na ulicy Grochowskiej w Warszawie w latach 2020-2023 w wyniku obserwowanego bardzo dużego wzrostu popytu na tego typu usługi. Myślę, drugim takim ważnym wydarzeniem jest przyspieszająca digitalizacja handlu. I tutaj takim beneficjentem w Euroventures jest spółka IAI, która jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązań e-commerce w formule SaaS. No i ona rozwija się w znakomitym tempie, 83% wzrostu zamówień na sklepy online w rok do roku, no to jest, myślę, mówi samo za siebie. NetRisk to jest rozpoczęcie ekspansji międzynarodowej poprzez przejęcie czeskiej spółki Click, ale jesteśmy razem już mniejszościowym akcjonariuszem w NetRisku, ale widzimy, że spółka rozwija się bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o fundusz Tech Ventures, no to przede wszystkim obserwujemy tutaj bardzo dynamiczny wzrost wartości i wyników spółek e-commerce. Morele w Polsce, Figu w krajach bałtyckich. Ostatni też wzrost dynamiki Answer, który niedawno rozpoczął proces wejścia na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. A jeżeli chodzi jeszcze o Morele, no to 1 sierpnia Morele przejęło ruch z platformy emag.pl, dzięki czemu też zakładamy, że będzie kontynuowało jeszcze wyższą dynamikę wzrostu przychodów, zarówno w tej swojej poprzedniej głównej działalności, czyli First Party e-commerce, kiedy sprzedaje produkty z magazynu, jak i też dynamicznym rozwoju segmentu marketplace, gdzie po prostu udostępnia niezależnym merchantom dostęp do klientów, którzy kupują na platformie Morele. Poza tym, myślę, takimi dużymi sukcesami było sfinalizowanie rund finansowania dla spółek Get, Azimo i Market Finance. Myślę, teraz przejdźmy do slajdu numer 4.
Tak, dzień dobry, Robryczak z tej strony. Na slajdzie numer 4 pokazaliśmy Państwu najważniejsze wydarzenia w grupie MCIPM do chwili obecnej, to znaczy takie o charakterze głównie korporacyjnym. Idąc od góry do dołu, to punkt pierwszy, to Tomek już o tym mówił, to znaczy zrealizowane wyjścia z inwestycji. Podsumowując, jakby zrealizowaliśmy łącznie ponad 615 milionów wyjść, co ma wpływ istotny na punkt drugi, czyli na malejące zadłużenie całej grupy. Te wpływy, które komunikowaliśmy już to wcześniej, ale te wpływy, które zostały uzyskane, my przeznaczaliśmy przede wszystkim na i przedpłaty i spłaty zadłużenia w szeroko rozumianej grupie, bo nie mówimy tutaj tylko o MCI, tylko też o funduszach i spółkach portfelowych pod funduszami. Tak jak to jest pokazane, spłaciliśmy łącznie ponad 280 milionów zadłużenia. Jaki jest bezpośredni efekt tego na sprawozdanie finansowe? To tutaj oprócz oczywiście malejącego salda zewnętrznego zadłużenia w kapitalu, widzimy też jakby spadek przychodów z tytułu gwarancji i poręczeń, ponieważ jakby MCI było głównym gwarantem finansowań w grupie, to razem z malejącymi saldami zadłużenia również maleją przychody z tego tytułu, to widać jakby w przychodach finansowych rachunku wyników MCI. Akcje własne i skup akcji własnych. W tym roku kontynuowaliśmy ten skup akcji własnych, który był rozpoczęty w poprzednim roku. W lutym zrealizowaliśmy skup na 10 milionów złotych, ale te akcje są jeszcze na stanie, są jeszcze nieumorzone. Natomiast w tym samym miesiącu umorzyliśmy te akcje, które były kupione w poprzednim okresie. To było dla przypomnienia około 30 milionów złotych akcji własnych. Oba te skupy były prowadzone w ramach stałego programu zaakceptowanego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie na 50 milionów złotych. Komunikowaliśmy już to wcześniej. w takiej jakby trosce o transparentność, o upraszczanie struktury grupy. W tym roku, w tym okresie, w sumie w lutym 2020 zrealizowała się kolejna taka operacja, to znaczy MCI połączyło się ze swoją spółką stuprocentowo zależną MCI Fund Management. No, struktura już jest teraz dosyć prosta, tak? MCI Kapital bezpośrednio posiada wszystkie certyfikaty funduszy inwestycyjnych, które wcześniej w dużej części były posiadane przez MCI Fund Management. To potem też widzicie Państwo w naszych sprawozdaniach finansowych, ja o tym powiem krótko przy omawianiu wyników i bilansu MCI Kapital. Ważną rzeczą, która się wydarzyła w tym roku, jest to, że w czerwcu Nobel Securities wydał swój raport, gdzie wycenił nasze akcje na poziom prawie 25 zł za akcję przy w tamtym czasie cenie giełdowej 12 zł za akcję. To, co uważamy, że jest najistotniejsze w sumie z tego raportu, to było podkreślone, z czym się zgadzamy i jakby co jest w sumie zgodne ze strategią inwestycyjną naszego głównego funduszu, to, że obecna jakby sytuacja gospodarcza, zwłaszcza wydarzenia związane z COVID-em, w sposób pozytywny pozycjonują nas na rynku i mają jakby neutralny do pozytywnego wpływu na większość naszych spółek portfelowych. To napisał Noble, my się z tym jakby zgadzamy, pod tym się podpisujemy i uważamy, że w krótkim albo w średnim okresie jakby będą rezultaty tego widoczne w wynikach naszych funduszy, a przez to i w wynikach MCI Capital. O tym komunikowaliśmy i to jest dosyć duże, takie ważne, prawne, korporacyjne wydarzenie w tym roku, to jest to, że w lipcu MCI Capital otrzymało zezwolenie ASI KNF na prowadzenie działalności wewnętrznej zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną. Dla nas to była taka finalizacja 3-letniego procesu prowadzonego przed KNF, który był ciężki, który w jakiś sposób potwierdza w naszej ocenie jakby prawidłowość funkcjonowania naszą jako jednostki inwestycyjnej, nasze procedury wewnętrzne, regulaminy, politykę inwestycyjną. Jesteśmy pierwszym takim ASI na rynku, to jest jakby dla nas jakby duże prawne, takie formalno-prawne wyzwanie, natomiast no, wydaje się, że to jakby dla nas, dla naszych interesariuszy jest to bardzo dobry komunikat, że KNF w jakiś sposób zaaprobowała wewnętrzną strukturę i jakby to, co robimy i udzieliła nam tej licencji w lipcu tego roku. To, o czym mówiliśmy, to, że jakby grupa dąży do konsolidacji. Jako jakiś element tej konsolidacji było objęcie przez głównego akcjonariusza, czyli Tomka Czechowicza, kontroli poprzez swoje spółki zależne nad PEM-em. Ta transakcja się sfinalizowała w lipcu 2020. Ona się sfinalizowała poprzez transakcję z, można powiedzieć, osobami powiązanymi w ramach transakcji wewnętrznych, które polegały na zbyciu akcji PEM do MCI Capital. Tomek Czechowicz wraz ze swoimi spółkami zależnymi objął kontrolę nad TFI. Chcieliśmy się też przy okazji pochwalić jednym wydarzeniem, które jest wydarzeniem fundraisingowym. W lipcu sfinalizowaliśmy emisję obligacji 3-letnich na poziomie 20 milionów złotych. To jest jakby, mamy nadzieję, pierwszy krok do odbudowy takiego procesu fundraisingowego u nas. Są też inne procesy, które są obecnie w toku. O tym w dalszej części prezentacji będzie mówił Tomek. Następny slajd to jest slajd 5, to jest strategia inwestycyjna, oddaję głos.
Tak, więc MCI obecnie ma 4 fundusze w swoim portfelu. To jest fundusz Euro Ventures, Tech Ventures, Credit Ventures i Internet Ventures. I one realizują jakby trzy strategie inwestycyjne: Digital Buyout, Private Debt i Venture Capital. Digital Buyout jest dominującą strategią w naszej działalności i od 5 lat w zasadzie wszystkie nowe inwestycje są realizowane w tak zwanej strategii Digital Buyout. Jest to dzisiaj najszybciej rozwijający się trend w światowym private equity, czyli inwestycje o charakterze buyoutowym, czyli dojrzałe spółki związane z innowacją cyfrową, związane z transformacją cyfrową, związane z infrastrukturą cyfrową. Innowacją cyfrową, to nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, w angielskim to brzmi digital disruptors. Ciągle poszukujemy właściwego tłumaczenia tego słowa na język polski. Prawdopodobnie niech to będzie innowacja cyfrowa. W tej chwili mamy trzy takie inwestycje jakby spełniające te kryterium, to jest ATM, IAI i Broker.co, czyli to są trzy. ATM to jest klasyczna infrastruktura cyfrowa, IAI to jest klasyczny dysruptor cyfrowy, a Broker.co to jest przykład bardzo udanej transformacji cyfrowej, obecnie jest to platforma konsolidacyjna, budująca jakby, rozwijająca jakby ten model biznesowy w ramach Unii Europejskiej. Zakładamy, że Digital Buyout będzie stanowił do 75% zaangażowania GAW-u funduszy zarządzanych przez MCI Capital S.A. Tick
etykiety inwestycyjne, o tym będę mówił w naszej drugiej części prezentacji. W tej chwili, które targetujemy, to jest od 100 do 300 milionów złotych i zasadniczo to może się nawet przesuwać do poziomu od 150 do 400 milionów złotych w ramach jakby wzrostu czy przebudowy struktury naszych aktywów. I to są transakcje typu leverage buyout, kontrolowane wykupy menedżerskie, PIPE i koinwestycje private equity, tak? Więc i to zostaje jakby podstawową w zasadzie domeną naszych nowych inwestycji i liczymy tutaj na to, że jakby ta portfolio jakby zdominuje, czy ten rodzaj inwestycji zdominuje nasze portfolio. Jeżeli chodzi o private debt, myśmy historycznie byli aktywni również zewnętrznie na rynku private debt, między innymi byliśmy inwestorami w dług Allegro. Natomiast w związku z ograniczeniami ostatnich lat, kiedy to zmniejszyliśmy naszą aktywność fundraisingową i można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy jakby pasywni w obszarze fundraisingu jakby equity, uznaliśmy, że będziemy się koncentrować na, zmniejszymy jakby skalę i aktywność tego obszaru działalności. W tej chwili private debt to jest, są głównie finansowania w ramach naszego portfela, naszych funduszy, naszej grupy. I tutaj szukamy stopy zwrotu pomiędzy 5-20% i one z reguły mają charakter średnioterminowy, krótkoterminowy versus powiedzmy średnio-długoterminowy, jeżeli chodzi o digital buyout, czyli to jest jeszcze taki liquidity buffer, który mamy, żeby, że tak powiem, te takie nasze depozyty, można powiedzieć, że nasze depozyty mają charakter 2-3-letni versus, bo jakby ta nasza cała płynność ma bardzo taki długoterminowy charakter, czyli inwestując musimy liczyć z tym, że wyjście z inwestycji nastąpi za 5-10 lat, w związku z tym budując bufor płynnościowy, a takie bufory płynnościowe musimy budować, no to po prostu dla nas taki bufor płynnościowy to są inwestycje roczne, dwuletnie, trzyletnie, tak? Tyle wiemy, że jesteśmy w stanie zbyć, czy, że tak powiem, zlikwidować. I teraz jeżeli chodzi o venture capital, to jest w tej chwili portfel na około 20% naszego GAW-u łącznie, i z asset value. On jest obecny dzisiaj w dwóch funduszach. Helix Ventures praktycznie już w tej chwili zakończył portfel. Jest technicznie zbywamy jakieś resztówki tego portfela we wrześniu. To już są takie pozycje bardziej o charakterze formalnym i ten fundusz będzie zlikwidowany na przełomie Q4, Q1, więc jakby Internet Ventures jest drugim funduszem, którego okres, którego likwidacja rozpoczyna się w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu będziemy maksymalizowali wyjścia z inwestycji tego funduszu. To jest fundusz Venture Capital i mamy fundusz Tech Ventures, który planuje zakończyć swoją działalność w listopadzie 2024 roku, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Także jesteśmy też, będziemy teraz, liczymy teraz na dynamiczne exity, na jeden, dwa exity. Mamy tam około 10 spółek portfelowych na ten moment. Można powiedzieć, że tak zwane 4 big tickety i 6 small ticketów. Myślę, że to jest dobra dywersyfikacja. Maciek będzie o tym mówił za chwilę więcej. I że tak powiem, w ramach tego funduszu będziemy schodzili dynamicznie z tego zaangażowania, które obecnie jest na poziomie 20% GAW-u do mam nadzieję, zera w 2025 roku działalności. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie wynikowe ostatnich 20 lat, no to jest 3 miliardy złotych inwestycji, 14 inwestycji buyoutowych, zrealizowaliśmy 2,7 cash on cash i zrealizowaliśmy blisko 30% IRR-u na tej strategii buyoutowej, czyli i strategia private debt, i strategia venture capital charakteryzowała się niższymi stopami zwrotu, niższym cash on cash, no ale tak też tak jest, znaczy jakby generalnie na świecie venture capital przenosi, można powiedzieć, średnio zerową stopę zwrotu, więc jakby my jesteśmy tak jakby powyżej jakby takich statystycznych danych, jeżeli chodzi o tę strategię. Także tyle, jeżeli chodzi o kwestie strategii. Przechodzimy do omówienia funduszy, czyli dwóch głównych funduszy Euroventures i Tech Ventures. Maćku, proszę bardzo.
Tak, jeżeli chodzi o fundusz Euroventures, to jest slajd numer 6. Fundusz Euroventures za ostatnie 12 miesięcy osiągnął stopę zwrotu 17%. Największą spółką w portfelu jest spółka ATM. Jeżeli chodzi o ten wzrost, no to on został osiągnięty w dużej mierze na wzroście wartości dwóch inwestycji, głównie IAI w związku z upływem 12-miesięczny od inwestycji rozpoczęliśmy wycenę tej spółki metodą DCF. oraz ATM-u, gdzie wzrost wyceny wynikał ze wzrostu wyników spółki. Z funduszu pomiędzy w tym okresie w kwietniu zniknął indeks, o czym Tomasz już wcześniej mówił. W ramach transakcji pakietowej sprzedaliśmy wszystkie pozostałe akcje tej spółki. I teraz celem funduszu jest oczywiście kontynuowanie średnio-długoterminowego wzrostu obecnych spółek w portfelu i następnie oczywiście doprowadzenie do wyjścia z tych inwestycji. Natomiast takim głównym naszym celem jest teraz przyspieszenie naszej aktywności przy poszukiwaniu nowych inwestycji. Planujemy w przyszłym roku sfinalizowanie około 2 inwestycji i chcemy robić te inwestycje trochę większe, czyli tam pewnie do 300 milionów złotych. Myślę, że możemy przejść do slajdu numer 7, czyli wyników funduszu Tech Ventures. Jeżeli chodzi o fundusz Tech Ventures, no to w tym funduszu są zarówno spółki, które obecną sytuację znoszą bardzo dobrze, jest wręcz dla nich istotnym takim paliwem do podwyższania wyników i perspektyw. No są też spółki, które niektóre efekty mają negatywne efekty wynikające ze zmian powstałych w wyniku koronawirusa. Te, które pozytywnie kontrybuowały do wyniku, to są głównie spółki e-commerce'owe, czyli Morele i Bigu, a także Answer. Tutaj ten wzrost tych spółek zarówno na poziomie, zarówno w tym okresie koronawirusowym, ale także po jakby zakończeniu lockdownu widzimy w dalszym ciągu, że ten wzrost tych spółek na tych głównych parametrach jest wyższy niż budżetowany. Wynika to przede wszystkim z tego, że konsumenci czują się bezpieczniej, robiąc zakupy w internecie z jednej strony, ale też w dobie koronawirusa do tych serwisów, ale ogólnie do całego e-commerce'u przyszli nowi klienci, którzy nie robili zakupów często w internecie, więc jakby uważamy, że duża część tych klientów zostanie i będzie kontynuowała zakupy online, więc to powinno dokładać się do tej ogólnej dynamiki wzrostu sektora e-commerce. No i to są te pozytywne aspekty nowej sytuacji. Jeżeli chodzi o spadki wartości, no to tutaj główne spadki wynikały z spółek sektora travel, no czyli jakby ze względu na to, że w wyniku lockdownu ludzie oczywiście nie latają za granicę, koncentrują się ewentualnie na spędzaniu wolnego czasu w granicach danego kraju, więc te spółki sektora travel oczywiście odczuły to najdotkliwiej. To są spółki Tadil Budur oraz Travelata. Jeżeli chodzi o Tadil Budur, to tak jak Tomasz wcześniej powiedział, rynek turecki poza takimi globalnymi trendami ma tam jeszcze swoje dodatkową problematykę, więc jakby zdecydowaliśmy się sprzedać nasze udziały w Tadil Budur do inwestora tureckiego. Jeżeli chodzi o Travelatę, no to Travelata realizuje plan naprawczy i liczymy na to, że przyszły rok okaże się dla spółki łagodniejsza, segment travel zacznie wracać do zdrowia, więc wartość tej spółki liczymy, że uda się odbudować. Drugą spółką jest Get. Jeżeli chodzi o jakby wyniki spółki, no to oczywiście spółka także została dotknięta spowolnieniem wynikającym z COVID. Natomiast spadek obrotów, który spółka realizuje, około 20%. Jest to i tak znacznie lepiej niż radzi sobie Uber i Lyft i odpowiednio tutaj te spadki przychodów to jest 30% Uber, 60% Lyft. Mimo takiego istotnego spadku obrotu w spółce udało się zrealizować wynik w tym okresie powyżej oczekiwanego budżetu, więc myślę, że to jest dobra informacja. Jednocześnie też dzięki technologii, które spółka posiada oraz zasobom kierowców, spółka rozwinęła usługę Get Delivery, dzięki czemu jakby to był taki przeciwważący element, jakby ten last mile delivery w dobie koronawirusa bardzo istotnie się rozwijał i to też było widać w rozwoju tej usługi Get Delivery, co trochę równoważyło właśnie ten negatywny efekt na ilości i w związku z tym też wartości rajdów. Spółka zamknęła także rundę finansowania i wydaje się, że do IPO planowanego w najbliższe 18 czy 24 miesiące spółka nie powinna potrzebować już dodatkowego kapitału i mówię o tym, bo spadek wyceny, który zaobserwowaliśmy, on w dużej mierze wynikał z tego, że ta nowa runda, która druga część nowej rundy, która przyszła, była już bez naszej inwestycji ze względu na to, że w poprzedniej wycenie spółka była blisko 20% progu koncentracji na jedną inwestycję, w związku z tym w tamtej rundzie nie mogliśmy uczestniczyć i ta zmiana wyceny częściowo wynika po prostu z rozwodnienia naszego udziału w spółce. Jeżeli chodzi o koncentrację funduszu, no to takim głównym celem tego funduszu jest przygotowanie i przeprowadzenie exitów ze spółek wchodzących w jego skład. Myślę, że możemy przejść do slajdu numer 8.
Okay. Na slajdzie numer 8 pokazaliśmy Państwu podsumowanie wyników MC i kapital. Górna część slajdu to rachunek wyników, dolna bilans. Myślę, że to, co jakby jest najistotniejsze i to jest jakby efektem tego, o czym mówił Maciek, to, że nasz wynik na poziomie 11 200 000, nieco niższy niż w zeszłym półroczu, był spowodowany przede wszystkim spadkiem wyniku na certyfikatach inwestycyjnych. Tutaj jakby matematycznie prosto to ustalić, to macie Państwo w komentarzu po prawej stronie. Ten wynik jest pochodną dwóch głównych elementów, to jest zysk na funduszu Euroventures na poziomie 43 miliony i strata na funduszu TechVentures na poziomie 22,6 miliona, więc tak co do zasady to był główny wpływ na spadek wyników w relacji do poprzedniego okresu, ponieważ można powiedzieć, że pozostałe pozycje rachunku wyników i strat nie zmieniły się znacząco w relacji do 6 miesięcy poprzedniego roku. Idąc tak po tych głównych pozycjach, to co widzimy to są koszty działalności operacyjnej, to jest 2 200 000, one są nieco niższe niż te koszty w zeszłym roku. To jest efekt jakby już wdrażanych działalności takich organizacyjno-optymalizacyjnych. Pracujemy nad oszczędnościami kosztowymi w grupie. Tego nie widać może jeszcze w tym półroczu. Zakładamy, że większe rezultaty tych prac będą widoczne w drugim półroczu, więc wrócimy do tego tematu przy okazji omawiania wyników rocznych. Jeśli chodzi o koszty finansowe netto, to są one na nieco niższym poziomie, ale to w zasadzie zbliżonym do poprzedniego roku. Wynika to mniej więcej z podobnego poziomu średniego zadłużenia rok do roku. One oczywiście są istotnie niższe niż koszty w poprzednich latach, natomiast no to wynika z ogólnie bardzo niskiego poziomu zadłużenia, to jest pewnie rekordowo niski poziom zadłużenia MC i kapital w stosunku do lat ubiegłych. To, co widać jakby w bilansie, tu nam strukturalnie nic się nie zmienia. Główną pozycją są certyfikaty inwestycyjne. Poziom mniej więcej taki sam jak w zeszłym roku. Te ruchy, które były na certyfikatach są opisane, ale nie były jakieś istotne w tym półroczu. To, co na pewno jest zauważalne i to, co się zmieniło, to mimo tego, że zobowiązania łączne są na poziomie porównywalnym, to zmieniła nam się struktura zobowiązań, tak? Jeśli chodzi o zobowiązania z tytułu obligacji zewnętrznych, to 45 milionów mamy teraz dzisiaj tylko jedną serię, to jest seria N, to są właściwie jedyne zewnętrzne finansowanie, które jest dzisiaj na poziomie MC i kapital. Pozostały dług tutaj w formie wekslowej, to jest jakby dług wewnętrzny. Pewnie nie jest to jakąś niespodzianką, że rynek kapitałowy w ostatnim czasie był dosyć trudny. My posiłkowaliśmy się finansowaniem w ramach grupy, spłacając nasze zadłużenie. Nie jest to pewnie jakby wariant docelowo optymalny dla nas. Szukamy sposobu na odbudowę finansowania i na powrót do historycznej struktury zadłużenia. To jest dla nas jakby bardziej efektywne. Pracujemy nad projektami fundraisingowymi. Nie jestem jeszcze na takim etapie, żeby to komunikować, natomiast wierzymy, że docelowo ta struktura powinna wrócić do większego udziału zadłużenia zewnętrznego w relacji do zadłużenia wewnętrznego. NAV na akcję na poziomie 25,46, on wzrósł o złotówkę 46 w stosunku do poprzedniego okresu, to jest wzrost o nieco ponad 6%. Jeśli chodzi o wyniki PEM-u, to tutaj niestety skończyliśmy to półrocze z małą stratą. Ta strata wynikała przede wszystkim ze zmniejszonych przychodów ze sprzedaży. W tym półroczu, tak jak widzicie, te przychody z tytułu zarządzania wynosiły jedynie 15 milionów 200. Największym powodem tego spadku było brak naliczenia opłaty stałej z Tech Ventures. Zgodnie ze zmianą statutu, która miała miejsce w zeszłym roku, w sytuacji ujemnej stopy zwrotu w Tech Ventures opłata stała nie nalicza się na tych seriach. O tym mówił Maciek wcześniej, no Tech zanotował stratę. W związku z tym od jakiegoś czasu ta opłata stała nie jest pobierana. No to automatycznie przyczynia się do zmniejszenia przychodów z tytułu zarządzania, bo na poziomie Euroventures one są porównywalne. Jeśli chodzi o koszty działalności podstawowej, to są koszty przede wszystkim dystrybucji. One też bardzo istotnie spadły. To są koszty związane z zewnętrznymi seriami w Tech Ventures. Tutaj razem ze spadkiem opłaty stałej automatycznie spadają koszty dystrybucji, więc ten spadek jest związany głównie z tym zdarzeniem. Koszty ogólnego zarządu są na poziomie porównywalnym do zeszłego roku, natomiast tutaj nie ma tego rozbicia, które macie Państwo zaprezentowane w samym sprawozdaniu finansowym, bo tak naprawdę struktura tych kosztów jest zupełnie inna. My mamy jakby wzrost kosztów PERY o ponad 5 milionów w tym półroczu i on jest kompensowany spadkiem kosztów operacyjnych o takiej samej wysokości. To jest efekt jakby wdrożonych działalności optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych, pracy nad jakby kosztami i ograniczaniem kosztów w grupie. Jako rezultat te koszty są na niezmienionym poziomie, natomiast zwracam tutaj uwagę, że jakby struktura kosztów istotnie się zmieniła. Koszty finansowe netto są porównywalne, tutaj jakby pod kątem zadłużenia grupy niewiele się zmieniło w relacji do poprzedniego roku. No i tym sposobem wychodzimy na stratę na poziomie prawie 400 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o bilans PEM-u, no to może to nie jest spółka, w której bilans jest jakoś bardzo interesujący. To, co zostało, co jest obserwowalne w stosunku do poprzedniego roku, to, że mamy istotny wzrost gotówki i spadek należności. To wynika z tego przede wszystkim, że na koniec zeszłego roku mieliśmy duże liczone salda należności z funduszy, one wpłynęły do grupy, tak, do TFI, poprzez to też jakby do PEM-u, przez to jakby saldo środków pieniężnych się zwiększyło, salda należności się zmniejszyły. Jeśli chodzi o dług, on jest jakby na niezmienionym poziomie, nadal jakby finansujemy się kredytem ING i mamy jeden niespłacony rozrachunek w ramach grupy na poziomie 8 milionów 900, to jest jakby finansowanie z poziomu Credit Ventures. Poza tym jakby brak istotnych zmian. Myślę, że to jakby warto powiedzieć, że w obu grupach, to znaczy i w MT i w FEM-ie, pod kątem jakichś takich pozostałych zdarzeń jednorazowych, czy też prawnych, czy regulacyjnych, nie ma takich zdarzeń i jakby też brak jakichś istotnych zmian w relacji do spraw spornych, które są prowadzone przez grupę, więc też o tym nie poruszamy tych tematów, one nie są opisywane w sprawozdaniu, bo takich po prostu wydarzeń nie było. Tym sposobem doszłam do slajdu 10, Tomek.
Tak.
I to jest Business Outlook.
Jeżeli teraz przejdźmy do Business Outlook. Business Outlook, jeżeli chodzi o grupę. Więc tak, my oczekujemy kontynuacji, tak jak mówiłem, w związku z likwidacją Internet Ventures, w związku z dezinwestycjami z funduszu Tech Ventures. Też jakby dobrą sytuacją, jeżeli chodzi o rynek exitów, bo do tradycyjnych naszych kanałów exitowych, jakimi są globalni inwestorzy strategiczni. Tutaj bardzo fajna sytuacja, bo jak widzimy, jest coraz więcej tych sprzedaży, które realizujemy do europejskich i globalnych strategów i tam fakt, że można było mało transakcję exitową, jaką był PRO i zrealizować to stratega ze Stanów Zjednoczonych, no powoduje dużym optymizmem, że tak powiem, to też będzie możliwe w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, bo ten region po prostu zaczyna być też jakby odkrywany przez Amerykanów, Azjatów i tak dalej. Czyli do kanału strategicznego, gdzie my pracujemy i z globalnymi, jak również z krajowymi, bo Eurocash to był krajowy inwestor strategiczny, który nabył od nas blisko. Mamy dobrze działający kanał private equity, globalny, międzynarodowy, europejski. I tutaj jakby MCI ma dobrą pozycję i jakby też można powiedzieć, jest popularne w kontekście tych jakościowych kredytów, które żeśmy historycznie zrealizowali. Wydaje się, że wraca kanał IPO i tutaj jakby ostatni raz myśmy zrealizowali wyjście poprzez giełdę, to była sprzedaż spółki portfelowej, to była sprzedaż wirtualnej Polski, to oczywiście była bardzo udana dla nas transakcja, no i to było 5 lat temu i od 5 lat giełda dla nas była bardziej kanałem kupowania spółek niż sprzedawania spółek, więc w tej chwili wydaje się, że wczoraj miało miejsce bardzo udane IPO w Londynie, bardzo dużej spółki komersowej, to było największe IPO od 5 lat w Londynie. To też było chyba największe IPO e-commerce'owe albo w UK, albo w ogóle w Europie, więc wiemy też od kilku tygodni o planowanym IPO Allegro, co będzie olbrzymim wydarzeniem i tworzy szansę na taką trwałą budowę rynku giełdowego i zainteresowania inwestorów spółkami digitalowymi, internet e-commerce'owymi. Także tutaj prawdopodobnie dołącza ten trzeci kanał exitowy, jakimi będą jakby exity poprzez IPO. Możliwe. Oczywiście to prawdopodobnie też oznacza to, że nam się ten kanał zamknie w kontekście możliwości kupowania spółek. Nie? To jest jakby coś za coś, no ale to jakby buduje u nas takie dobry nastrój właśnie, jeżeli chodzi o planowane wyjścia z inwestycji, że myślę, że kolejne miesiące, tak jak powiedzmy w marcu, w kwietniu nam się wydawało, że COVID może wpłynąć na pogorszenie się rynku exitów, to jakby wydaje się, że to jest nieuzasadnione. Także będziemy exitowali. Jeżeli chodzi o fundraising, również mieliśmy dosyć takie negatywne view w okresie pandemii. Natomiast no, to też wydaje się nie do końca uzasadnione. Ten rynek wraca, myślę, że zostało też tego, że jakby my jesteśmy utożsamiani z takim pozytywnym ace'em, jeżeli chodzi o sytuację w COVID-zie, więc jakby ten kapitał, szukając jakby takich bezpiecznych przystani, że tak powiem, dostrzega nasze wyniki, naszą sytuację naszych spółek portfelowych i tutaj liczymy na udane projekty fundraisingowe, głównie za sprawą długoterminowych instrumentów dłużnych w kwartale czwartym, w kwartale pierwszym tego roku i również budujemy ciekawy pipeline projektów na 2021. To nie jest w tej chwili koniecznie priorytetem dla nas, ponieważ wydaje się, że w tej chwili musimy się zmierzyć z taką górką nadpłynności i jakby inwestować to w nowe inwestycje i to jest jakby dla nas w tej chwili podstawowy priorytet. Więc to jest, że tak powiem, taki biznes. Znaczy, w tym biznesie na przestrzeni ostatnich 20 lat myśmy zawsze przechodzili te cykle od braku nowych inwestycji do braku exitów, do problemów portfelu, do problemów fundraisingu. To jest zawsze takie jakby praca pomiędzy tymi czterema wektorami i jakby w momencie, kiedy jest jeden wektor jest najbardziej problematyczny, to już trzeba niestety pracować nad kolejnymi wektorami, bo jak on przestanie problematyczny, to kolejny wektor będzie problematyczny, więc to jest jakby poruszanie się pomiędzy tymi czterema obszarami w tym biznesie i że tak powiem, trzeba zarządzać płynnie między tymi rzeczami. Więc w tej chwili stawiamy bardzo silny nacisk na rozwój pipeline'u. Przede wszystkim chcemy to adresować w ten sposób, że będziemy dalej zwiększali ticket inwestycyjny. Wyzwaniem jest przywrócenie dywersyfikacji w ramach Euroventures, biorąc pod uwagę, że no, musimy się liczyć z dalszymi exitami funduszu Euroventures, a tych większych projektów zostaje tam mało, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy w najbliższym roku, półtorej dokonali czterech inwestycji Euroventures, tak żeby ponownie przywrócić odpowiednią dywersyfikację tego funduszu, no bo ten fundusz docelowo będzie głównym funduszem i głównym składnikiem balance sheetu grupy. Przypomnę, że po prostu ten Euroventures już w tej chwili stanowi około 20% balance sheetu i praktycznie wygasi, to powinno wygasnąć w ciągu kolejnych 3-4 lat, więc bardzo ważne jest to, żeby Euroventures był zdywersyfikowany, a to oznacza, że musimy po prostu robić nowe inwestycje. Wyniki finansowe prawdopodobnie trzymamy kciuki za to, żeby drugie półrocze było lepsze i ja mówiłem w wywiadzie na przełomie Q1, Q2, czy w zasadzie w Q2, że oczekujemy powtórki wyników, czy wyników zbliżonych do poziomu z 2019, bo podtrzymujemy tę opinię. Wydaje się, że ten rok nie powinien być dla nas gorszy pod względem wynikowym per saldo jak 2019 rok. Adaptacja do COVID-u, więc myśmy na pewno uporządkowali ten portfel i COVID spowodował, że jakby przyspieszyliśmy exity ze spółek, które były słabsze. Oczywiście te exity odbyły się nie na warunkach, na których żeśmy pierwotnie oczekiwali. Natomiast dzięki temu nie musimy tracić energii, mamy uwolniony kapitał na te spółki, tą energię możemy poświęcić na pracę z tymi lepszymi spółkami, a kapitał na nowe inwestycje albo na dystrybucję do inwestorów. W tym przypadku mam na myśli TechVentures. W związku z tym w zasadzie jedyny biznes, który identyfikujemy, ale on idzie tak troszeczkę powyżej case'u, to Maciek o tym mówi, to jest Travelata. Pozostałe spółki neutralnie lub pozytywnie reagują na ten COVID. Pozostały portfel, tak też mówiłem, w dalszym ciągu pracujemy nad poprawą OPEX-u. No, historycznie jakby taki całkowity OPEX był wysoki i on konsumował sporą część naszej płynności. Staramy się jakby poprawić efektywność grupy, co jest możliwe też między innymi dzięki temu, że istotnie żeśmy ograniczyli model biznesowy, zmniejszamy, znaczy to był wieloproduktowa grupa private equity i również pod względem fundraisingowym wielokanałowa grupa private equity, tak? Staramy się to ograniczyć i uprościć ten model w zasadzie do dzisiaj dwóch kanałów, jednego kanału fundraisingowego i zasadniczo jednej strategii inwestycyjnej aktywnej, czyli buyoutu, co jakby istotnie zmniejsza kompleksowość naszej organizacji. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, więc jakby ze względu na to, że w tym roku dużo ich nie będzie, w związku z tym musimy zdynamizować ten obszar i chcemy robić między 1 a 3 inwestycje rocznie. Trzymamy kciuki, żeby to było bardziej 2-3 przez tych kolejnych 12 miesięcy. Kluczowe wskaźniki finansowe dla takich naszych nowych inwestycji to jest Enterprise Value na poziomie między 50 a 250 milionów euro. To oznacza EBITDA na poziomie 2,5-25 milionów euro. Oczywiście to może być też większe Enterprise Value, ponieważ my możemy robić również inwestycje konsorcjalne, czyli tutaj widzimy też taką szansę dla nas, aby być regionalnym partnerem dla dużych międzynarodowych funduszy private equity. I wtedy po prostu ten ticket, który będziemy adresowali, może wynosić również 500 milionów euro, czy miliard euro nawet. Natomiast to jest bardziej oportunistyczne. Ta nasza podstawowa strategia, gdzie możemy samodzielnie operować, to jest ten przedział. Co oznacza, i również szukamy spółek, które rosną organicznie na poziomie 20-50%. No i to są spółki o tym takim silnym DNA cyfrowym albo w obszarze właśnie innowacji cyfrowej, albo w obszarze transformacji cyfrowej, albo w obszarze infrastruktury cyfrowej. Źródła pozyskiwania bardzo lubimy kupować od funduszy Venture Capital Private Equity. To też jest bardzo potrzebne funduszom Venture Capital, a w przypadku funduszy Private Equity to, co często widzimy, to, że tradycyjne fundusze Private Equity, one dobrze budują te tradycyjne fundamenty tych spółek cyfrowych, czyli financial reporting, corporate governance, management quality, natomiast jakby na siłą rzeczy nie są aż tak doświadczone w obszarze technologicznym, w obszarze procesów digitalizacyjnych i my zawsze jesteśmy w stanie wnieść jakby wartość dodaną, my to nazywamy Digital 2.0. Również bardzo lubimy sytuacje, w których możemy rozwinąć spółkę międzynarodowo poprzez właśnie fuzję przyjęcia lub organiczną ekspansję. I tutaj do naszej takiej tradycyjnej strategii budowania tak zwanych regionalnych czempionów we wschodniej Europie, czyli rolowania czempiona polskiego czy czeskiego, czy ewentualnie węgierskiego na rynek całego CEE, również dochodzi ten drugi wektor, jakim jest budowa europejskich czempionów z Europy Centralnej Wschodniej. Także to jest jakby to. To jest ten value added. Jeżeli chodzi jeszcze o te źródła pozyskiwania, więc private equity, venture capital, sponsorzy strategiczni, public to private, to pewnie będzie zanikało w najbliższych latach ze względu właśnie na silną poprawę koniunktury na giełdach, w związku z tym pewnie będzie mniej takich transakcji, było dosyć sporo ostatnimi 5 laty. I succession / finansowanie M&A, czyli wspieranie spółek, można powiedzieć, które są jeszcze świeżynkami. Dlatego i public to private, i succession są wymienione poniżej. Takie te dwa nasze podstawowe strumy pozyskiwania inwestycji to jest rekapitalizacja, private equity, venture capital i tzw. sponsorzy strategiczni, tzw. transakcje carve-outowe. Geografia. Cały czas preferujemy Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, kraje bałtyckie, czyli ten core, czyli tą naszym zdaniem najlepszą część Central Eastern Europe. Natomiast oczywiście patrzymy też na pozostałe regiony, czyli kraje DACH, Austria, Niemcy, Szwajcaria. Tu mamy bardzo udany track record w Austrii. Powiedzmy mniej udane, ale ciekawe zebrane doświadczenie, jeżeli chodzi o Niemcy i trochę doświadczeń bardziej pośrednio, czyli nasze spółki portfelowe operowały w Szwajcarii. Oczywiście to jest bardzo konkurencyjny rynek, ale też bardzo duży, więc pewnie nasza strategia, jeżeli chodzi o inwestycje w DACH, będzie taka, gdzie możemy po prostu wykorzystywać przewagę outsourcingu do Europy Centralnej Wschodniej. Tutaj widzimy, że coraz więcej spółek e-commerce'owych po prostu buduje zaplecze operacyjno-logistyczne w CEE, a operuje w krajach zachodnich, więc to pewnie jest ten obszar, gdzie możemy wnieść najwięcej wartości. Jeżeli chodzi o południe Europy, no to Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Grecja. Tam bardziej chcemy eksportować te doświadczenia które, bo te rynki są mniej dojrzałe, ale są jakby opóźnione w cyklu swojego rozwoju do centralnej Europy Północnej. W związku z tym tam na tych rynkach będziemy powtarzać naszą strategię, którą pierwotnie historycznie mieliśmy, jeżeli chodzi o Rosję i Turcję, czyli jakby tak zwany wehikuł czasu, czyli rynek się rozwija z opóźnieniem, więc my możemy te nasze doświadczenia z tego bardziej dojrzałego rynku przenieść na tamte rynki. Sektory, płatności, fintech, insurtech dalej pozostaje chyba dla nas najbardziej atrakcyjny. Istotnie poprawił się profil, jeżeli chodzi o e-commerce, marketplace. Dalej nie ustajemy w poszukiwaniach dobrych transakcji w obszarze classified. To oczywiście nie jest trudne, bo ten sektor jest dobrze rozpoznany i przez grupy mediowe, i przez inne fundusze private equity. Na pewno mamy bardzo duży apetyt na SaaS i programowanie, szczególnie na SaaS. No, IA się rozwija świetnie i jakby doświadczenia z IA, doświadczenia z Pro i doświadczenia z Focus Telecom to są rzeczy, które chcielibyśmy wdrażać w kolejnych inwestycjach i tutaj zapraszamy wszystkie dobre spółki SaaS-owe i ich inwestorów do rozmów z nami. Koronawirus przyspiesza rozwój medtechu i edtechu i chcemy również jakby poszukiwać inwestycji w tym obszarze. Pozostajemy pozytywni, jeżeli chodzi o Digital Enablers, czyli to w naszym przypadku głównie oznacza centra danych i logistykę. No i oczywiście media cyfrowe i rozrywka. Tutaj mieliśmy kilka spektakularnych sukcesów, przypomnę Wirtualną Polskę, ale też jeżeli chodzi o rozrywkę, to pewnie żeśmy sporo rzeczy przegapili, więc jakby pomimo tego doświadczenia będziemy starali się, że tak powiem, rozwijać kompetencje również w digital entertainment i jakby tak budować też, próbować też jakby znaleźć naszą ekspozycję w tym sektorze. O budowie wartości mówiłem przy okazji źródeł pozyskiwania, to przypomnę cyfro Digital 2.0, Transborder Expansion i oczywiście jakby wewnętrzne zamykanie rynku poprzez fuzję przejęcia. Wyceny i warunki. My w dalszym ciągu jesteśmy gotowi płacić najwyższe wyceny, jeżeli chodzi o fundusze private equity tutaj z regionu i to jest nasza strategia. Jakby mamy najlepsze rozumienie digitalu i jesteśmy najbardziej optymistyczni, jeżeli chodzi o rozwój tego digitalu jakby w sektorze private equity, jako digitalowy private equity. W związku z tym utrzymujemy to nasze podejście do wycen na poziomie 10-20 razy EBITDA. 20 razy to będzie bardziej dotyczyło, czyli ten współczynnik zbliżający się 20 będzie bardziej dotyczyło spółek, które mają no, bardzo wysokie perspektywy rozwoju. No, jakby 20 razy EBITDA zapłacono za Allegro, około 20, znaczy po 20 razy EBITDA zapłaciliśmy za IE. To są jakby to takie spółki o bardzo wysokich perspektywach. W silnych perspektywach rozwoju, bardzo silnej pozycji rynkowej. 10 EBITDA to są takie spółki, które wymagają odchudzenia, można powiedzieć, ale są takie, że tak powiem, fundamentalnie dobre. No, takim przypadkiem była TM. Pojedyncza większość w konsorcjum z funduszami private equity, o tym mówiłem, czyli ten nasz podstawowy produkt to jest taki, gdzie my jesteśmy jedyni lub jesteśmy wiodącym funduszem z jakimś tam drugim funduszem, który z nami koinwestuje, ale też jakby nie wykluczamy udziału w konsorcjach tworzonych przez duże londyńskie fundusze z reguły, czy globalne fundusze ze Stanów Zjednoczonych, gdzie my jesteśmy ich partnerem na Central East Europe. Strukturyzowana mniejszość, no może być też taka sytuacja, że po prostu transakcja jest tak atrakcyjna, tak dobra, a mimo wszystko i taka transakcja miała ostatnio miejsce w Grecji, gdzie firma typu Allegro została kupiona przez fundusz CVC i oni zdecydowali się na inwestycje w pakiet mniejszościowy, bo tam nie było innej możliwości, więc też nie odżegnujemy od tego typu produktu, aczkolwiek nie jest to nasz faworyt, jeżeli chodzi o strukturyzowanie transakcji. No i jakby bardzo, my zawsze kupujemy aktywa z myślą o wyjściu, więc jakby bardzo dbamy o to, żeby te nasze prawa exitowe były bardzo transparentne, bardzo jakby znaczne i tak naprawdę wspólnie z managementem czy wspólnie z funderami pracujemy nad zwiększeniem wartości i nad budowaniem dobrej strategii wyjścia i day one zaczynamy pracę nad tym wyjściem po wejściu do takiej inwestycji. Także tyle. Maciek pokrywa bardziej obszar e-commerce, marketplace, classified, centra danych, telekomunikacja, transport i logistyka. Ja z racji moich historycznych doświadczeń pokrywam bardziej obszar software, płatności, fintech, insurtech, travel, rozrywka, media cyfrowe, medtech, edtech i food. Jeżeli chodzi o historyczne zrealizowane i oczekiwane przepływy gotówkowe, ostatnie 5 lat to było pod 2 miliardy złotych exitów, czyli średnio około 500 milionów złotych. W tej chwili szacujemy, że to wzrośnie, średnio wzrośnie o około około 30%, czyli że będziemy exitowali przeciętnie 650 do 700 milionów złotych. I tutaj jakby przedstawiamy taką, będziemy starali się tą mapę co pół roku aktualizować, mniej więcej jak my widzimy jakby takie momenta wyjść z poszczególnych projektów, które mamy w portfelach tych wszystkich funduszy, które mamy obecnie. Oczywiście nie są wszystkie projekty, to są te bardziej istotne projekty, które mamy. Także ta mapa tutaj jest przedstawiona i zaktualizowana. No, ten rok już mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z tych 10 praktycznie mamy w tej chwili realizowane wyjścia z 8. Pracujemy nad jeszcze dwoma exitami, trzema exitami w tym roku. Jeżeli chodzi o 21, no to czujemy się dobrze z tym pipeline'em exitowym. 22 też się czujemy dobrze z tym pipeline'em exitowym. I w zasadzie nie chcemy przyspieszać kolejnych exitów z racji tego, że jakby w tej chwili tak się musimy zmierzyć jakby ze zreinwestowaniem tej płynności realizowanej z tych exitów. Na slajdzie 13 widzimy nasze portfolio. To jest 15 projektów inwestycyjnych. Znowu, mamy pewnie jeszcze kolejnych 5, to są tak małe, że nie chcieliśmy ich zamieszczać, natomiast to są takie większe. To są 3 buyouty i tak zwanych 12 scale-upów, które są funduszu Tech Ventures i funduszu Internet Ventures. Większe komentarze od poszczególnych projektów są zawarte w tych opisach. Jest portfolio, mamy jedną dużą spółkę infrastruktury cyfrowej, czyli ATM, a w większości są to spółki z obszaru e-commerce, SaaS i fintech. Czyli bardzo fajne portfolio na obecne czasy. Tyle z mojej strony, tak? Ewa, może ty byś się odniosła jeszcze do kwestii pytań?
Tak, bo przyszło do nas bardzo dużo pytań i te pytania są takie dosyć, dużo one cały czas wpływają, tak? I one mają charakter bardzo różny, znaczy część się dubluje, część jest taka, która wymaga konsultacji prawnej, na pewno część jest taka bardzo techniczna, że nawet nie sposób odpowiedzieć na nie na callu, część dotyczy answera i tutaj jakby musimy konsultować to z osobą odpowiedzialną za projekt, tam są wdrożone specjalne zasady publicity guidance, więc mamy taką propozycję, że my zbierzemy te wszystkie pytania, posegregujemy je odpowiednio, przygotujemy na nie odpowiedzi, dzisiaj do końca dnia zamieścimy je na naszej stronie internetowej razem z prezentacją i wtedy myślę, że to będzie jakby fair rozwiązanie, że wszyscy Państwo, którzy jakby mieli pytania, plus jakby wszystkie inne osoby też będą widziały pytania innych i te pytania jakby w sposób taki usystematyzowany, bez takiego trochę chaosu, którego chcielibyśmy teraz uniknąć, zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej dzisiaj do końca dnia. Także wydaje się, że to jest wszystko z naszej strony w tym momencie. Bardzo dziękujemy za obecność, za zainteresowanie i pozostajemy w kontakcie, jeśli chodzi o pytania. Jeżeli będą jakieś takie rzeczy do precyzowania lub jakby niewyjaśnione w sposób wystarczający, to prośba o kontakt ze mną. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy.